A my rozmawiamy na temat wyborów samorządowych i krajobrazu politycznego po wyborach, o tym, co najważniejsze wydaje się tutaj na gruncie lokalnym. O tym rozmawialiśmy i koncentrowaliśmy się w pierwszej godzinie audycji, a teraz skupimy się bardziej na sprawach ogólnopolskich. W dużych miastach wybory na prezydentów i burmistrzów miast wygrali przede wszystkim kandydaci niezależni oraz wspierani przez Koalicję Obywatelską. Tak jest na przykład w Szczecinie, gdzie Piotr Krzystek pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Sochańskiego. W zachodniopomorskim sejmiku mamy koalicję KO z bezpartyjnymi. PiS przeszło do opozycji. W niektórych regionach, jak w województwie mazowieckim, podkarpackim, opolskim czy wielkopolskim, obyło się bez zaskoczeń przy wyborze marszałków. Znamy też nazwiska nowych gospodarzy w regionach, gdzie wybory do sejmiku wygrał PiS. Oto jak formowanie koalicji w sejmikach komentował na antenie radiowej Jedynki Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Ja bardzo się cieszę, że była przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o pewnej wspólnocie programowej i o współpracy. Żałuję, że decyzje władz partyjnych, czy to PSL-u, czy innych formacji, uniemożliwiły szerszy dialog, głównie na poziomie samorządowców, bo to samorządowcy przede wszystkim powinni dyskutować o tym, co jest dobre dla ich regionów. I zresztą te rozmowy prowadzili w dużej części lokalni samorządowcy, lokalni politycy. Ja cieszę się, że mogłem wesprzeć te działania i dzięki temu rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość mogło wziąć odpowiedzialność za 8 województw.
No żadne tam działania samorządowe, odpowiada opozycja, tylko korupcja polityczna. Ten zarzut był najpierw po koalicji na Dolnym Śląsku podnoszony, a później także po przejściu radnego Kałuży do klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Tyle, że osoby, które wypowiadają te słowa, są kompletnie niewiarygodne, bo prezentują taką mentalność Kalego w momencie, kiedy politycy innych formacji politycznych przyłączają się do Platformy Obywatelskiej, czy wchodzą w szeregi Koalicji Obywatelskiej, to wtedy mamy do czynienia ze współpracą programową i polityczną. Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy ktoś podejmuje współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, słyszymy, że to korupcja polityczna. No, nikt to samodzielnie myśli, nie uwierzy w taką narrację.
A przypomnijmy, w związku z tym, że do porozumienia programowego prawicy dołączył jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej Wojciech Kałuża, PiS zyskało większość w sejmiku województwa śląskiego. Zdaniem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej sytuacja może mieć znamiona czynu zabronionego, a sprawą powinny zająć się stosowne organy państwa, mówił w radiowej Trójce przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
Korupcja polityczna jest czynem, który jest przestępstwem i ma swój zapis w kodeksie karnym. Jeżeli mówić o tej sytuacji, jest urzędnik najwyższy, jeden z najwyższych urzędników państwa, przedstawiciel premiera, szef kancelarii premiera. Jest miejscowy poseł PiS-u. To są ci, którzy prowadzą polowanie. Jest ofiara, czyli radny Nowoczesnej, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej, któremu przedstawiona jest korupcja polityczna.
I jeszcze komentarz do tej sprawy Pauliny Henning-Kloski z Nowoczesnej, która była gościem Sygnału Dnia.
Takie wypadki w polskiej polityce się zdarzają od lat. Niestety. Ja uważam, że takie osoby, koniunkturaliści, którzy poddają się korupcji politycznej i z powodów własnych jakichś interesów nagle zmieniają poglądy, powinny być w mojej ocenie eliminowane z życia politycznego. Narzędzia do tego są w rękach wyborców. Jeżeli ktoś idzie z hasłem wyborczym pod tytułem musimy obronić samorządy przed PiS-em, a potem pomaga PiS-owi zdobyć większość, to nie można się dziwić, że rozgoryczenie wśród wyborców jest olbrzymie. Wśród wyborców, którzy oczywiście na daną osobę oddały głos. Myślę, że kolejne wybory będą dla tej osoby niestety końcem w polityce.
Tę relację opracował Piotr Tolko, a z nami są już goście. W drugiej godzinie programu jest nadal z nami dr Piotr Chrobak, politolog z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeszcze raz dobry wieczór.
Witam państwa serdecznie.
I są goście, którzy w tej godzinie po raz pierwszy. Dr Olgierd Annusewicz, politolog, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także jest Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Witamy.
Dobry wieczór.
Przy telefonie także Paweł Stępień, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I także mam nadzieję, że słyszymy się z Rafałem Kergerem, redaktorem naczelnym portalu samorządowego.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panowie, zacznijmy od sprawy Wojciecha Kałuży. W wyborach do Sejmiku startował z nominacji Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej. Zdobył 25 tysięcy głosów. No i cóż, okazało się, że przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości, został wicemarszałkiem Sejmiku Śląskiego. Jak panowie oceniają ten transfer, który zapewnił większość Prawu i Sprawiedliwości w Sejmiku Śląskim? Doktor Olgierd Arnusewicz.
Proszę Państwa, to jest oceny jest kilka, co najmniej trzy, dlatego że z jednej strony mówimy oczywiście o ocenie samego pana Kałuży, który wybrany z list jednej partii w następnego dnia przeszedł do drugiej. Jest ocena, jak się zachowało jego środowisko, czy jak się zachowywało jego środowisko wtedy, gdy były tworzone listy, bo tam też zdaje się w ostatniej chwili były pewne zmiany. No jest oczywiście ocena PiSu i ja powiem, być może składając trochę kij w rowisko, że ja do PiSu nie mam żadnych pretensji o to, że próbuję kaptować radnych i zdobywać większość, bo jest to w zasadzie normalna rzecz w polityce, że akurat robi to przy pomocy oferowania stanowisk. No, nie oszukujmy się, ale tak to się właśnie w polityce dzieje od Bugu po Ocean Pacyficzny. To wszędzie wygląda mniej więcej tak samo. Natomiast rzeczywiście miałbym pretensje, będąc wyborcą pana Kałuży, do niego samego, bo jest to ewidentna zdrada. Tak? Natomiast no tak jak mówię, no możemy nazywać to korupcją polityczną, ale tego typu handel ma miejsce w polityce, tak jak powiedziałem, od zawsze, czy też od niemal zawsze i nie łudźmy się, że w przyszłości nie będzie mieć miejsca. Będzie.
Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku. Jak pan widzi tę sytuację, bo wizerunek jako osoby publicznej tego pana radnego, teraz już wicemarszałka, bardzo ucierpiał. Dziennikarze informują, że nie można się do niego dodzwonić, nie można się z nim skontaktować od kilku dni.
No tak, natomiast ja tu się zgadzam z Olgierdem, że to są rzeczy, które po prostu istnieją. Możemy się z nimi zgadzać bądź nie. W ogóle polityka oparta jest na wizerunku. Można tylko ubolewać, że na najniższych tych szczeblach, gdzie ludzie powinni się dosyć dobrze znać i zagłosować na ludzi, których dobrze znają. Akurat kazus Kałuży będzie na długie lata pokazywany jako właśnie takie przejście, czy skuteczność jednej partii nad wyciągnięciem z innej. Zresztą to jest w ogóle dziwna sytuacja, ponieważ on się też psychologicznie zachowuje dosyć tak, oczywiście jakby sam miał poczucie tej zdrady, czyli pytanie, czy jest jakieś jeszcze jedno dno poza stanowiskiem, które jest. Mnie to martwi tak w takim szerszym kontekście wizerunku polityków w Polsce w ogóle, czyli przechodzenie z partii do partii, bądź też będąc w jakimś jednym stanowisku, kandydowanie na inne stanowisko.
Oj, mamy kilku takich nomadów w polityce.
Prawda? To jest też kwestia, mnie na przykład dzisiaj rozczarował Robert Biedroń bardzo mocno w Słupsku, który już się zrzekł mandatu radnego i na jego miejsce wchodzi następny, czyli to jest taka też, to już jest taki ciąg technologiczny, gdzie na dużej ścianie można napisać nie patrz w dal, wal po szmal i ktoś komuś da więcej, no to znaczy, że jaka jest moralność w ogóle, ja tu nie chcę wyjść na naiwnego, ale wizerunkowo to jest właśnie tak, że jeżeli ktoś jest na przykład parlamentarzystą, to kandyduje na eurodeputowanego, to powinien zrezygnować na przykład z bycia burmistrzem, wójtem, a ktoś się zabezpiecza, dopóki jestem parlamentarzystą, to kandyduję. Jak pójdę wyżej, to zostawiam tam, to wchodzi kolega. I tworzy się zamknięty krąg i stąd opinia i wizerunek polityków w ogóle, en bloc, nie patrząc na szyldy partyjne, jest coraz gorszy wśród Polaków, no bo sami sobie na to pracują. Na wizerunek pracuje się bardzo długo, a psuje się to bardzo szybko i taki właśnie radny Kałuża, czy były radny Biedroń, pokazuje, że w ogóle nie o to chodzi, tak? Że wy naiwni wyborcy głosujecie, bo jestem jedynką, bo jestem znany i tak dalej, a ja mam tak naprawdę was w dużym poważeniu.
To tak jak z lasem. Raz las bardzo długo rośnie, a płonie bardzo szybko. Tak. Paweł Stępień, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Czy rację ma Grzegorz Schetyna, szef Platformy, który twierdzi, że taką sprawą powinny się zająć organy państwa, prokuratura? Czy to już jest przesada, chociaż sytuacja moralnie jest co najmniej dwuznaczna?
Dokładnie, oczywiście, że tak jest. Kretyna musi tak mówić i będzie mówił zapewne przez jakiś czas, natomiast to minie. Musimy pamiętać, że mamy w Polsce podobne przykłady i one się zdarzają. No tutaj przykład pana Kałuży jest o tyle inny, że stał się on twarzą medialną. Medialną w takim sensie, że może zbić na tym kapitał polityczny, natomiast ja bym nie miał złudzeń. Tak jak taka jest polityka, takie transfery są dosyć popularne nie tylko w Polsce i tutaj zgodzę się ze swoimi przedmówcami. Proszę zobaczyć, że w języku polskim mamy bardzo dużo słów, które opisują takie zjawiska. Przekupywanie, przekabaczanie, werbowanie, zyskiwanie, korumpowanie. Już mnogość tych słów pokazuje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo bogatym i trzeba się spodziewać, że to przekupywanie będzie nie tylko na Śląsku, ale także możemy się spodziewać także w województwie łódzkim oraz śląskim. Ta większość jest bardzo niewielka, to znaczy jedna osoba tutaj tylko w PiS-ie tworzy tą większość. Możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym zabraknie podczas głosowania któregoś radnego z uwagi na nieobecność i ta większość może się zachwiać. W związku z tym należy spodziewać się prawdopodobnie kolejnych transferów.
Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu samorządowego.pl. Panie redaktorze, idea samorządności osób zaangażowanych, a postawa tego radnego Wojciecha Kałuży. Jak pan na tę sytuację patrzy?
Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ja jestem ze Śląska, więc ta sprawa nas dotyczy szczególnie.
Bardzo szczególnie.
Tak, bardzo szczególnie, ale... Przede wszystkim tak, no oczywiście ja się zgadzam z przedmówcami, że takie transfery są jakby w polityce bardzo znane. Szczególnie w Sejmie także mamy do czynienia z takimi transferami bardzo, bardzo, bardzo medialnymi. Zobaczmy, jak rozpadała się taka partia jak Sojusz Lewicy Demokratycznej, ile osób dzisiaj reprezentuje Platformę Obywatelską. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, chciałem zwrócić uwagę jednak, że... Może to jest tak, że rzeczywiście wyborcy mogą czuć się zawiedzeni, natomiast politycy wypowiadając słowa o korupcji i inwektywy pod adresem radnego Kałuży, no myślę, że tutaj mijają się.
Będzie kąty.
Halo?
Halo?
Czy jest pan Rafał?
Jestem.
To proszę mówić dalej, to z innym gościem straciliśmy połączenie.
Myślę, że oni... Tak. Myślę, że oni jednak tutaj przesadzają i to jest po prostu czysta gra polityczna. Jeśli chodzi o samą samorządność, no to niestety tutaj jestem też odarty ze złudzeń, ponieważ osobiście znam co najmniej kilku radnych, którzy od 20 lat zawsze rządzą, znaczy zawsze są w koalicji rządzącej, niezależnie z jakiego komitetu startują. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o sejmiki, ale także o Rady Miast. Panowie pewnie też takich polityków znają. Ja wiem, że moralnie można oczywiście potępiać takie działania, ale jednak nie doszło tu do żadnego złamania prawa. Myśmy rozmawiali z różnymi osobami. Także to jest taka sól polityki. No, wydawało się, że PiS ma też szansę, trzeba powiedzieć, na przeciągnięcie kogoś na Mazowszu. Tam do końca to się ważyło. Była też taka sytuacja przecież z niedoszłym marszałkiem Kierwińskim, gdzie PSL postawił sprawę bardzo, bardzo jasno i wydaje się, że gdyby nie to, że Platforma się ugięła, to mogło też tam dojść do pewnego zwrotu, który byłby pewnie ze względu na to, że mediów bardzo dużo jest na Mazowszu i w Warszawie, byłby jeszcze bardziej medialny ten przykład niż na Śląsku.
No, mogę tylko dodać jeszcze od siebie, że oferty, które były kładzone w województwie mazowieckim, były bogatsze niż ta, która wygrała na Śląsku. Z tego co wiem, oczywiście wyłącznie nieoficjalnie, natomiast więc żadnych szczegółów nie będę więcej
rynek
podawał.
Rynek decyduje, to... widać, jest popyt, jest podaż.
Ja bym chciał jeszcze dodać jedno, bo żeby panowie też zwrócili uwagę na taką koincydencję, że tutaj mamy województwo śląskie ze stolicą Katowicami, gdzie rządzi jedyny prezydent wspierany przez PiS, oczywiście nie z PiS-u, natomiast wspierany przez PiS to jest jedyne duże miasto w Polsce, gdzie...
No właśnie, zaraz chcę o tych dużych miastach porozmawiać.
I sejmik, i duże miasto, w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
Za chwilę porozmawiamy o dużych miastach i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież poradziło sobie świetnie w porównaniu z wyborami sprzed 4 lat w sejmikach. W sumie jest 8-8. PiS nie rządzi, co prawda w niektórych z nich samodzielnie, ale w koalicji, ale rządzi. No, w liczbach względnych do sejmiku zdobył też najwięcej radnych, ale o tym za chwilę jeszcze dr Piotr Chrobak.
Polityk przede wszystkim musi być skuteczny. I Prawo i Sprawiedliwość wykazało się tą skutecznością, pozyskując brakującego jednego radnego do zawiązania większościowej tutaj koalicji czy przejęcia steru władzy. Natomiast pan Kałuża zaryzykował swoim wizerunkiem. I to oczywiście nie jest jedyny przypadek, bo sejmiki są najbardziej eksponowane tutaj na celowniku, można powiedzieć, mediów, czy ugrupowań, w tym wypadku teraz już opozycyjnych, ale przykładowo w radach powiatów to tych przypadków jest znacznie więcej. I tu chociażby PSL miał z tym problem, gdzie też tu próbowano się później tłumaczyć, że w sejmikach nie będzie koalicji z PiS-em, a w radach powiatów czy gmin, no to już jest jak gdyby inna sytuacja. Natomiast same transfery, to przecież przed wyborami do parlamentu też mieliśmy, znaczy można było to śledzić, partie wręcz chwaliły, kto przeszedł z partii A do partii B, czy z partii B do partii A, bo tu już nie chcę wymieniać nazw. I właściwie nikt nie widział nic nowego, tylko wręcz mówiono, o super, pozyskali kolejnego medialnego polityka. Więc to jest jak gdyby jedna strona medalu. Natomiast w przypadku reakcji społeczeństwa tutaj już można być optymistycznie nastawionym, gdyż w przypadku pana Kałuży spotkał się on nie tylko z krytyką ze strony oczywiście Koalicji Obywatelskiej, co logiczne, że teraz muszą go maksymalnie, że tak powiem, tak, piętnować, żeby uniknąć na przyszłość takich sytuacji. Ale dobrze, że ludzie zareagowali negatywnie, gdyż może ten przykład pana Kałuży posłuży, że inni politycy, którzy chcą zmieniać barwy, czy to w trakcie kadencji, zaraz po wyborach, czy na chwilę przed wyborami, może też będą piętnowani i partie polityczne w jakiś sposób tutaj ukrócą te transfery, gdyż ci politycy będą tracili później medialnie na tym.
Zostawmy
i to jest, może być plus tej sytuacji.
Zmiany barw, o tym wątku rozmawialiśmy z innym garniturem gości tuż przed 21, bo przypomnę, Aleksander Doba, podróżnik, właśnie został wybrany do sejmiku województwa zachodniopomorskiego i tuż po wyborze, właściwie przed pierwszą sesją, zrezygnował i przekazał swój głos, no i swoje głosy, bo tych głosów było dużo, 10 tysięcy. Wróćmy do dużych miast. No właśnie, tak jak mówiłem, Prawu i Sprawiedliwości w dużych miastach zdecydowanie nie wyszło. No i właśnie jest pytanie, dlaczego w Katowicach jest kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, kandydat już prezydent, a dlaczego w innych dużych miastach nie wyszło? Mirosław Oczkoś.
Ja myślę, że to jest bardzo prosta sytuacja. I tutaj specjalnej jakiejś tajemnicy nie ma. Prawo i Sprawiedliwość nie ma oferty dla dużych miast, w zasadzie żadnej oferty. A też przypominam, że wygrało wybory parlamentarne 3 lata temu, właśnie mówiąc o tym, że rozwój nie przez duże miasta, tylko poprzez zejście do niższych, mniejszych miejscowości, regionów i żeby to jednak było wsparcie, które idzie z małych wsi, miasteczek i tak dalej. W związku z tym taki ma przekaz, tak ma to ukierunkowane. To po pierwsze. Po drugie, jednak mimo wszystko, ja tu też bym nie był taki optymistą, jak mój przedmówca, że ludzie będą pamiętali za 4 lata czy za 5 w sytuacji, że ten Kałuża coś takiego zrobił, no ale to zostawmy. Natomiast ludzie w dużych miastach mają, są lepiej wyedukowani, są bardziej zainteresowani polityką i bardziej ich to dotyczy na takim poziomie krajowym. Stąd my też szukamy jako komentatorzy przełożenia, że sejmiki tak, plus duże miasta, czyli coś, co pokazuje polaryzację w tym przypadku akurat PiS-u, no i powiedzmy Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym to się jakoś tak też rozkłada. To jak patrzymy na demografię i patrzymy na wykształcenie na przykład, na wiek, to jakoś tak jak funkcjonuje. I rzeczywiście, gdyby nie poparcie kandydata, który nie jest z PiS-u w Katowicach, to nie było
byłoby żadnego takiego miasta. Nawet bastiony PiS-ów, gdzie wygrywają w cuglach wybory parlamentarne, niestety nie, dla nich nie są przychylne. Stąd rzeczywiście tym bardziej można pochwalić, że w tych 8 jednak jest dosyć duży zysk, ale pokazuje też pewną tendencję, to znaczy, że władza zużywa w ogóle. Ja już mówiłem tutaj na antenie naszego ulubionego Radia Szczecin, że szkoda, że te wybory nie są ostatnie w kolejności 4 wyborów, tylko pierwsze. No one były takim trochę poligonem i my teraz obserwujemy jedną rzecz, że to będzie tak zwane przyczajenie się. Ludzie w sejmikach będą patrzyli na to, jak się ułożą wybory parlamentarne europejskie i później parlamentarne polskie. Bo to...
Halo?
Halo, halo.
Zerwała się łączność. W takim razie doktor Olgierd Annusewicz. Panie doktorze, jak pan przygląda się tej sytuacji?
Się do tego dotyczącej. Tak, że to, że PiS przegrało wielkie miasta, to uważam, że było w jakimś sensie wliczone w koszty. To znaczy, jeżeli przypatrzymy się strategii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, temu, gdzie zostały położone największe siły i środki w tej kampanii, to ich nie było widać w dużych miastach. To znaczy, to było też... No, jeżeli ja bym miałbym porównać wysiłek premiera w objeżdżaniu powiatów, w objeżdżaniu poszczególnych województw, małych miejscowości, średnich miejscowości, a jego wsparcie na przykład dla Petryka Jakiego czy dla kandydatów na prezydentów, i jeszcze mówię przed pierwszą turą, to są nieporównywalne rzeczy. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że PiS przegrało miasta na własne życzenie, tylko raczej moim zdaniem wkalkulowało sobie to, że nawet jeżeli wygra duże miasta, to w powiatach oraz sejmikach jest po pierwsze dużo większa władza, po drugie dużo większe budżety, po trzecie symbolicznie ma to też dużo większe znaczenie dla Prawa i Sprawiedliwości w kontekście wyborów parlamentarnych. I to nie dlatego, że te wybory są jakoś przekładają się sondażowo, do tego jestem daleki, natomiast mówię o organizacji, o strukturze partyjnej, o wolontariuszach, o radnych, których na poziomie gmin czy powiatów udaje się, czy właśnie samorządów wojewódzkich udaje się zdobywać, i potem te osoby będą stanowiły trzon w wyborach parlamentarnych. W mieście czy w miastach Prawo i Sprawiedliwość ma swój stały elektorat, twardy. I tutaj jeden głos w jedną stronę, jeden z drugą nie robiłby specjalnej różnicy jakościowej. Natomiast wygranie sejmików i wygranie sejmików i władza w 8 to jest, tak jak powiedziałem, duża władza, duże pieniądze i struktury.
Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu samorządowego.pl. Jak pan patrzy na tę kwestię?
Jeśli chodzi o miasta, to oczywiście ja się zgadzam, że rzeczywiście PiS nie stawiało na miasta. Natomiast fakty są takie, że przynajmniej w kilku ośrodkach poniosło porażkę taką dosyć spektakularną. Ja bym tutaj podał 3 przynajmniej. No to jest Ostrołęka, Nowy Sącz i moim zdaniem także Łomża, gdzie skłócony PiS, znaczy oczywiście został wybrany prezydent, który kiedyś został wybrany z PiS-u, ale on już nie jest z PiS-u, więc to jest taka sytuacja. I to są takie miasta,
miasta na południu Polski, gdzie generalnie ten elektorat jest taki tradycyjny, prawda?
Tak, o które PiS mógł zawalczyć tak naprawdę. To się nie udało. To rzeczywiście PiS poniósł porażkę, ale summa summarum, jakby spojrzeć na te wybory, to rzeczywiście PiS ma zysk, tak? Znaczy to nie, w porównaniu do tego, co było 3-4 laty, kiedy wygrali tak naprawdę wybory w sześciu województwach, rządzili w jednym, teraz wygrali w 9, rządzą w 8, więc wydaje się, że to jest duży zysk właśnie dla aparatu partyjnego także, bo gdzieś te osoby zaangażowane w Prawo i Sprawiedliwość muszą pracować i na pewno teraz mają więcej możliwości. Oczywiście różnie to można oceniać, natomiast fakty są takie, że taka jest specyfika polityki i te stanowiska po prostu przejdą z jednej strony na drugą. Jeśli chodzi o wybory w dużych miastach, już chciałem tylko jeszcze zakończyć, to chyba jedynym zaskoczeniem właściwie był wynik Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku, gdzie jednak elektorat na wskroś liberalny i taki centrowy docenił jego takie wyjście w kierunku
kierunku takiego środka, no bo to próbował robić, tak? No też miał znane nazwisko, wiadomo, ale 29-letni polityk, na tym można coś budować, tak?
Paweł Stępień, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Przenieśmy się właśnie do Łodzi. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej, Hanna Zdanowska, wygrała w pierwszej turze wybory na prezydenta Łodzi. Zdobyła ponad 70% głosów. Drugie miejsce zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy, poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Poparcie prawie 24% głosów. No i właśnie, i tutaj to zawirowanie, ta sprawa, którą Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podnosił w tamtym regionie właśnie przed wyborami. Czy rządząca Łodzią od 2010 roku Zdanowska będzie mogła kierować miastem? Przypomnijmy, pod koniec września Sąd Okręgowy w Łodzi uznał Zdanowską za winną poświadczenia w 2008 nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazał ją na karę 20 000 złotych grzywny. I zgodnie z kodeksem wyborczym Zdanowska mogła startować w wyborach, ale ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym. W takim wypadku wojewoda może zawnioskować o wygaszenie jej mandatu. Tymczasem według niektórych opinii prawnych, przywoływanych m.in. przez władze Łodzi właśnie, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę grzywny za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego może kandydować na urząd prezydenta miasta, a także pełnić tę funkcję w razie uzyskania wyboru oraz otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. No właśnie, pomimo tych zapowiedzi, że nie będzie mogła spróbować tego swojego mandatu prezydenta, została wybrana miażdżącą większością głosów. Jak to tłumaczyć?
To się wpisuje oczywiście w szerszy problem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość założyło taką strategię wyborczą, myślę, że moi przedmówcy się z tym zgodzą, że ujawnianie wielkich afer, afery Amber Gold, afery reprywatyzacyjnej, afery VAT-owskiej wywoła w ludziach wzburzenie. No nie wywoła. Jak pokazują badania empiryczne, Polacy w wyborach samorządowych bardzo często głosują na osoby skazane i te osoby skazane uzyskują bardzo często bardzo wysoki odsetek głosów. Przykładem jest Daszyna, prawda, gdzie mamy wójta z więzienia, który wygrał wybory, mimo że ma areszt.
To jest kuriozalna sytuacja.
To znaczy,
ale nieprzysiężony jest jeszcze, bo nie może trafić na sesję, prawda?
Nie może złożyć ślubowania, komisarz wyborczy odmówił widzenia w areszcie śledczym, natomiast to jest jakby przeszkoda, która minie. W związku z tym to ślubowanie, jeżeli areszt zostanie uchylony, będzie mógł to ślubowanie złożyć. W przypadku natomiast, kiedy usłyszy wyrok, a prawdopodobnie usłyszy, a wtedy straci mandat i wojewoda bądź komisarz wyborczy w zależności od
tego. Wójt jest podejrzany o popełnienie 92 przestępstw dotyczących wyłudzeń dotacji, ale podejrzany oczywiście tylko.
Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na pewne zachowania permisywne, czyli przyzwolenie, które mieszkańcy Daszyny dla tego wójta, jakby którymi się kierują. Mianowicie te wywiady prowadzone przez różne stacje telewizyjne pokazują, że dla mieszkańców to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale on wybudował tyle dróg, zrobił elewację, on jest skuteczny. Szanowni Państwo, jeżeli wójtowie robią bardzo dużo, to znaczy prowadzą politykę inwestycyjną skuteczną, tym bardziej, że mamy dużo środków unijnych, które na te inwestycje można przeznaczyć, w zasadzie w miastach, w gminach, Bardzo ciężko odwołać wójtów, którzy są skuteczni. Szczególnie w dużych miastach, proszę zobaczyć, że w Łodzi w zasadzie Zdanowska nie miała z kim przegrać. W Warszawie podobnie. I ta sytuacja się prawdopodobnie utrzyma. Niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że ludzie chętnie głosują na osoby, które znają, które lubią, a jeżeli w dodatku one są skuteczne, to inni nie mają szans. Kampanie wyborcze generalnie się przegrywa, a nie wygrywa. W związku z tym, jeżeli wójt, burmistrz, prezydent tej kampanii nie przegrywa, to inni raczej nie mają szans.
Doktor Piotr Chrobak.
A czy tutaj chyba też mamy problem, jeżeli chodzi o same zapisy w prawie. Gdyż jeżeli już ktoś jest dopuszczony do kandydowania, no to też powinien mieć możliwość sprawowania mandatu. Więc jeżeli nie może sprawować mandatu, a może kandydować, no to zmieńmy też tak ordynację wyborczą, żeby już takie osoby nie weszły na listy wyborcze, a kiedy nie wejdą, no to rozwiąże się problem, co z taką osobą zrobić, która może zyskać może nawet i 100% głosów.
A jak on patrzy na właśnie sukces Hanny Zdanowskiej? Ogromny sukces wyborczy w pierwszej turze.
Znaczy, na to bym spojrzał z dwóch stron. Tak jak moi przedmówcy, tutaj się z tym zgadzam, jeżeli chodzi, że polityk jest skuteczny, jeżeli potrafi pomimo pewnych ułomności swoich, czy tutaj pewnych oskarżeń, czy w tym wypadku to już wyroku sądu, ale mieszkańcy są zadowoleni, bo na przykład są dobre inwestycje w mieście, poprawia się standard życia i tak dalej, więc w tej sytuacji nie ma tego zaskoczenia, że przeciętny Kowalski wybiera taką osobę, no bo dla niego nie ma znaczenia, że jakieś tam zostało przestępstwo popełnione i jeżeli miasto się dobrze rozwija. Natomiast tutaj fatalnie to wygląda oczywiście wizerunkowo, no bo osoba, która jest skazana, a pełni urząd prezydenta, no to znaczy, że przeciętny obywatel, czy też może takich różnych nieprawidłowości się dopuszczać. I chyba tutaj jest w tym momencie problem.
Doktor Algirtan-Nusewicz?
Jedną rzecz powiedzieć a propos Łodzi, też trochę Warszawy, to ja użyłem w czasie kampanii wyborczej takiej trochę metafory żartobliwej, że im bardziej, że ta sytuacja ze Stanowską i z tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jest trochę taka jak w Kubusiu Puchatku, tak? Im bardziej prosiaczek szukał, czy Kubuś szukał prosiaczka, tym bardziej go tam nie było. I to jest trochę tak, że PiS tak mocno chciał pomóc Waldemarowi Budzie i tak mocno zaszkodzić Hennie Zdanowskiej, że osiągnął przeciwefekt. To znaczy doprowadził do sytuacji, w których wybory w tych największych miastach, a w szczególności w Łodzi i w Warszawie, przybrały charakter plebiscytarny. Nikt w Warszawie na 48 godzin przed wyborami, łącznie z wysoko postawionymi politykami Platformy Obywatelskiej, członkami sztabu, którzy mieli najlepsze, bo robione przez siebie badania, nie śnił o przekroczeniu 50% przez Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze. To, że w ostatnich dniach tak bardzo PiS zagrało na takim czysto politycznym aspekcie w dużych miastach, no właśnie doprowadziło do tego plebiscytarnego charakteru i mam wrażenie, że jeżeli jest jakiś winowajca sukcesu Hanny Zdanowskiej, to w dużej mierze jest to Prawo i Sprawiedliwość.
Mirosław Oczkoś, czy w dużej mierze był to plebiscyt? Przypominam, Sąd Okręgowy w Łodzi uznaje Zdanowską za winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera, a Zdanowska dostaje 70% głosów ponad.
No tak, ale to akurat też rozmawialiśmy o tym, że wybory Zdanowskich wygrał Jacek Sasin. To jest ojciec sukcesu, taki jednoznaczny. Myślę, że należą mu się wyrazy uznania.
Nie wiem, czy pan poseł by się przyznał.
No myślę, że by się nie przyznał, no ale to wiadomo, że skromność przez niego przemawia i pewnie się nie przyzna. Natomiast to są różne też sprawy. Mnie to trochę martwi wizerunkowo. Ja nie chcę wychodzić na naiwnego, ale myślę, że gradacja była taka w Łodzi, że ktoś pomyślał sobie, skoro nie włamuje się do sklepu z alkoholem, nie deprawuje młodzieży, nie wiem, nie kradnie samochodów, tylko być może poświadczyła nieprawdę swojemu partnerowi na 20 tysięcy złotych, to jest żadne przestępstwo.
Ważne jest to w tej historii, nie tylko, że ona poświadczyła, nie włamała się do sklepu, tylko tam z tyłu jest jeszcze ta historia, na co te pieniądze były potrzebne. I trochę to wyszło też tak filmowo, tak? Znaczy, że Zdanowski pomógł oczywiście ten minister, o którym powiedziałeś, natomiast też pomogło jej to, że to właśnie nie była butelka czy jakieś przestępstwo o charakterze pospolitym, tylko że była tam ta historia osobista, rodzinna, która dla jakiejś części ludzi mogła mieć znaczenie i ten atak
wchodzimy w niebezpieczną rzecz, bo jeżeli ludzie będą gradować w tej chwili przestępstwa od takich, których możemy głosować, bo dzieje. Się nic nie stało, no tak, ale to jest psucie państwa, dlatego że przykład idzie z góry. My tu rozmawiamy z samego początku o tej korupcji politycznej szeroko rozumianej. No każdy z nas pamięta rozmowę ministra Lipińskiego w gabinecie, znaczy w pokoju Renaty Begle, prawda? Czyli mieliśmy taką kuchnię na bieżąco. Później przechodzenia Rułkowicza, Sikorskiego, który był ministrem obrony w jednym rządzie, a w drugim ministrem spraw zagranicznych. No to ci ludzie, którzy są na dole, mówią, aha, no skoro można to robić na poziomie ogólnopolskim i to jest akceptowalne, no to dlaczego nie można tego robić na poziomie gminy, powiatu, czegoś tam jeszcze? I tutaj już nie ma żadnych wartości. Wizerunkowo wygląda to tak, że polityka jest brutalną grą i wygrywa silniejszy albo sprytniejszy. I ja to rozumiem, no tak to wygląda. No Trump chciał mieć swojego sędziego, to przekupił sędziego, żeby poszedł na emeryturę przez stanowisko dla jego bratanka. Tak, no, okej, no. Tylko, że jeżeli to będziemy trumpizować politykę na poziomie każdym, to naprawdę w zasadzie tylko zapasy w kisielu mogą rozwiązywać sprawę.
Doktor Piotr Chrobak, króciutko i za chwilę Rafał Kerger.
Problem w tym, że my raczej nie wybaczamy sukcesu niż błędów. I w momencie, kiedy właśnie możemy tutaj porównywać, że to nie jest jakieś tam, powiedzmy, poważne przestępstwo, choć przestępstwo jest zawsze przestępstwo, to okej, jest dobrym prezydentem, została wybrana.
Jeszcze mamy przekaz, może on nie jest taki istotny, że jeden prawnik mówi, czy jeden
tak,
prawnik
tu jest
mówi,
niespójność przekazu,
może, nie może.
Że chodzi o opinię prawną, oczywiście, więc tutaj wybaczono, gdyż pewien mankament, ale może przez to jest bardziej ludzka, że tak powiem, bo też popełnia błędy jak przeciętny Kowalski. Myślę, że dużo gorzej by zadziałało, jakby była, że tak powiem, kryształowo przejrzysta, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj kwestie prawne, ale by do publicznej wiadomości na przykład poszła informacja, że wybudowała piąty dom albo kupiła dziesiąty samochód. Tego by wyborcy nie wybaczyli i myślę, że by te wybory przegrała. Dlatego, że jeżeli komuś za dobrze idzie, no to bardzo szybko, że tak powiem, negatywnie się do tej osoby nastawiamy. A drobne błędy, w tym wypadku niestety to przestępstwo jest traktowane jako drobny błąd, są wybaczane, bo taka osoba jest bardziej po prostu normalna, że tak to określę.
Rafał Kerger?
To jest oczywiście problem także skali, bo ja się zgadzam oczywiście z tym, że to był plebiscyt i prawdopodobnie pani prezydent Zdanowska nie dostałaby takiego oparcia, gdyby nie to zamieszanie wokół jej osoby tuż przed wyborami, prawdopodobnie do drugiej tury przeszedłby też Patryk Jaki. Ale chodzi o to, że jednak mimo wszystko przy całym szacunku do pani prezydent i do linii, według jakiej się broniła przed tymi zarzutami, I jakby biorąc pod uwagę tą historię całą, dlaczego do tego doszło, bym zwrócił uwagę na jedno, że gdyby to był burmistrz małej gminy gdzieś na Podlasiu, to prawdopodobnie ten mandat by po prostu stracił. Albo tego mandatu nie mógłby objąć po wyborze. I to jest ten problem Polski i ten problem trzeba rozwiązać. Znaczy to prawo musi być zdecydowanie bardziej jasne i musi być jednoznaczne, że rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że taka osoba nie powinna móc startować po prostu i to by rozwiązało cały problem. Jasne, że dzisiaj tego nie zrobimy, no bo znaczy pani prezydent Zdanowska prawdopodobnie zachowa to stanowisko, no bo PiS nie jest już na tyle silny, żeby po wyborach próbować się na to stanowisko zamachnąć, tym bardziej, że wydaje mi się, że spowodowałoby to kolejny front konfliktu i jakiegoś oporu społecznego, którego prawdopodobnie rząd teraz nie chce.
Chcę pana, panie Rafale, także zapytać o kwestię samorządności w Polsce w ostatnich latach. Czy ona w pana postrzeganiu jest ograniczana? Czy następuje rzeczywiście centralizacja i to pana niepokoi? Czy ci, którzy przedstawiają na to dowody, chociażby mówiąc, że jest 11 aktów prawnych i są przypadki ograniczenia władzy samorządów na rzecz władz centralnych, to jest niesłuszne i generalnie ta kondycja samorządów jest dobra i jeszcze do tego dochodzi wysoka jak na Polskę frekwencja w ostatnich wyborach samorządowych wynosząca 54%. Jak pan na to patrzy?
Na samym początku rządów Prawa i Sprawiedliwości oczywiście była ta tendencja do centralizacji państwa. To było widać przez kilka aktów prawnych, które weszły w życie. To można przypomnieć zmianę struktury zarządzania wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i rozszerzenie kompetencji regionalnych izb obrachunkowych. To jest jedna sprawa. Natomiast wydaje się, że to zostało zatrzymane przez samych samorządowców, także wskutek tego, że pokazali oni swoją siłę w tych marszach, które były w obronie samorządności. Nie wiem, czy panowie pamiętają, były takie marsze. Organizowane oczywiście, współorganizowane przez Platformę Obywatelską, ale rzeczywiście to skala tych mobilizacji tutaj tych środowisk samorządowych była bardzo duża i to w pewnym stopniu zatrzymało tą reformę, natomiast PiS trochę się odegrał. na samorządowcach, jeśli chodzi o te wynagrodzenia, więc tutaj te przeciąganie liny między samorządem a rządem nadal trwa, aczkolwiek wydaje mi się, że te wybory spowodują, że ten proces osłabnie i raczej nie wydaje mi się, żeby tutaj już jakieś rzeczy bardzo, bardzo negatywne dla samorządności w Polsce się działy. Tym bardziej, że trzeba też zwrócić uwagę na to, że samo to nie jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko to jest koalicja i ten pogląd na samorządność jest różny w zależności od partii. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że partia premiera Gowina czy Zbigniewa Ziobry to są przystawki, ale jednak mimo wszystko one mają trochę inny pogląd. Ludzie tam w tych partiach mają trochę inny pogląd na samorządność niż samo Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, że rzeczywiście samorząd w Polsce wymaga jakiejś tam reformy. To nie jest tak, że on jest idealny, ponieważ mamy pewien dualizm rzeczywiście zarządzania na poziomie regionu. To prawdopodobnie, ja uważam osobiście, że z punktu widzenia kosztowego i organizacyjnego na pewno nie jest to najlepsze rozwiązanie. Musimy też zwrócić uwagę na tą kadencyjność, która została wprowadzona. Ona może pomóc. No, oczywiście ten efekt jest odwleczony w czasie ze względu na to, że zdecydowano, że prawo nie może działać wstecz i oczywiście była to słuszna decyzja. Natomiast to też może zmienić układ sił za czas jakiś w samorządach, kiedy rzeczywiście, jeżeli to prawo zostanie utrzymane, kiedy rzeczywiście będzie można rządzić tylko dwie kadencje. Zmieniona też została ordynacja wyborcza, która akurat nie sprzyjała małym komitetom, szczególnie w sejmikach. To był taki większy dąb, prawda? To panowie przyznają to. Więc premiowane były komitety, które dostały większy procent głosów. Jeśli chodzi, no w zasadzie to by było na pewno pięcioletnia kadencja, to też jest jakaś zmiana. Właściwie można powiedzieć, że od momentu, jak Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, no to trochę wsparło samorządy, ale tylko trochę więcej zabrało. Myślę, że ten proces już nie będzie się nasilał w tym momencie.
Panowie, przed nami 12 minut, a tutaj w Polsce i w polskim życiu politycznym dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Mianowicie Robert Biedroń zapowiada swój nowy projekt polityczny i rozpoczyna jego realizację. Ryszard Petru także zapowiedział swój nowy projekt polityczny, Partia Teraz, no ale pomylił się i w TVN24 przedstawił jako Partię Razem. Ten nowy projekt, no ale w każdym razie mamy też kryzys w Nowoczesnej. Piotr Misiło, szczeciński poseł, krytykuje władzę tej partii, Katarzynę Lubnauer. Tam są już zapowiedzi odejścia z Nowoczesnej. SLD, przynajmniej tutaj w Szczecinie, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego, jednego radnego, który został członkiem zarządu w sejmiku. Co się wydarzy ciekawego na naszej scenie politycznej? Które nowe byty będą w stanie przetrwać, się pojawić? Czy przetrwa Sojusz Lewicy Demokratycznej Nowoczesna, dr Olgierd Anusewicz?
Nie, czy mamy przed sobą jeszcze tak ze 3 tygodnie dość dużego napięcia, bo potem kończy się jesienna ramówka i idą święta. Myślę, że w ciągu tych najbliższych... No to jak Państwo zobaczą, to rzeczywiście ramówki telewizyjne pokrywały się sezonami politycznymi od lat, ale chciałem powiedzieć, że w ciągu najbliższych tych 3 tygodni ja nie spodziewałbym się jakichś wielkich zmian. Natomiast trzymając się tej metafory, wiosenna ramówka może rzeczywiście okazać się interesująca, bo gdzieś właśnie w styczniu, lutym ten komitet, czy ugrupowanie, czy partia Biedronia musi się sformalizować po to, aby być gotowa do prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach europejskich. Jeżeli Biedroń chce negocjować dobre warunki koalicji antypisowskiej, bądź nie musieć jej negocjować hipotetycznie, to musi zrobić bardzo dobry wynik w wyborach do Europarlamentu. No i to będzie się działo. I oczywiście wracamy trochę do punktu wyjścia naszej rozmowy, bo czeka nas też właśnie sezon transferów. W takim okienku się znajdziemy, gdzie właśnie politycy SLD będą przechodzić prawdopodobnie garściami do Biedronia, widząc w nim większą szansę na to, żeby się znowu znaleźć na jakiejś liście i być może nawet zostać wybranym. Ciekawe są te ruchy wewnątrz Nowoczesnej teraz. Natomiast myślę jednak, że koniec końców skończy się także transferami. W większej ilości będą ludzie przechodzili do Platformy, ale pozostanie jednocześnie nazwa Koalicja Obywatelska, bo Platformie jest ona na rękę. Czy dojdzie do zmiany w SLD? Nie sądzę. Raczej Włodzimierz Czarzasty pozostanie szefem. Pytanie, jak dużego ugrupowania.
Co ciekawego w tej politycznej ramówce widzi dr Piotr Chrobek?
Tu jeżeli patrząc też na Szczecin, co pan redaktor wymienił, jeżeli chodzi o partię Teraz i Nowoczesną, to tu zaczyna wychodzić i uaktywniać się ten konflikt między oczywiście panią Lubnauer a panem Petru, gdyż pamiętajmy, zwycięstwo pani Lubnauer to było, chyba dobrze pamiętam, różnica 9 głosów, więc prawie połowa delegatów Nowoczesnej chciała pana Petru. I dopóki on nie miał własnego ugrupowania, czyli nie było gdzie przejść, no to ci ludzie właśnie byli w jakimś tam stanie, powiedzmy, zawieszania w Nowoczesnej. W momencie, kiedy pan Petru tworzy partię Teraz, to się nagle okazuje, że część już jego zwolenników przychodzi do nowej partii, co oczywiście jest bardzo niebezpieczne dla samej Nowoczesnej, a jest pytanie, czy Nowoczesna, która i tak nie była jakąś specjalnie dużą partią, zostanie jeszcze podzielona na dwie mniejsze partie, czyli Teraz i Nowoczesną, jak to się zakończy. W przypadku pana Biedronia to rzeczywiście jest pytanie, gdyby się okazało, że ten program, czy jakieś tu też inne zapowiedzi, działania, że tak powiem, marketingowe zostaną kupione przez wyborców, no to tu SLD może mieć faktycznie problem, bo to, co mówiliśmy wcześniej, że to jest pewien szyld, ale gdyby się okazało, że jak to się mówi brzydko, szczury pierwsze uciekają z okrętu, gdy okręt toni. Gorzej, jak one zaczną wygryzać dziury, żeby uciec, no bo wtedy dla SLD to będzie poważny problem, kiedy powiedzmy pewni politycy, którzy jeszcze mają tutaj pewien kapitał polityczny i mogą tą partię uratować, zaczną przechodzić do pana Biedronia, bo wtedy to już będzie rzeczywiście gwóźdź do trumny SLD. No pytanie, na ile to pomoże panu Biedroniowi. Więc tu na pewno to będzie ciekawe, ale chyba tak jak powiedział mój przedmówca, do świąt może się mniej wydarzyć, może poza Szczecinem, gdzie ta sytuacja robi się coraz bardziej dynamiczna i chyba dopiero po Nowym Roku będzie większy dynamizm tutaj już na naszej scenie krajowej, choć nasza lokalna, myślę, że jeszcze przez te najbliższe 3 tygodnie będzie przeżywała, przynajmniej jeśli chodzi o Nowoczesną i Teraz, pewne eskalacje tego konfliktu.
Paweł Stępień, co się wydarzy w takim razie w wiosennej ramówce, mając na widoku wybory do Parlamentu Europejskiego pod koniec maja, no i jesienne wybory parlamentarne?
Tego tak naprawdę nie wie nikt i nie chciałbym tu wróżyć, ponieważ nie mamy żadnych danych, które by pomogły nam coś przewidywać.
A audycja jest nagrywana i trafi na stronę internetową Radia Szczecin.
No właśnie, w związku z tym wydaje się, że jedyne, co się możemy spodziewać, to to, że jeszcze potrwa ta gorączka samorządowa przez parę tygodni. Będą te transfery, tak jak tutaj powiedział jeden z przedmówców. Natomiast bardzo ciekawa będzie Łódź, to znaczy to się tam wydarzy, ponieważ wiemy, że w Łodzi jest Danowska, ale PiS ma większość w sejmiku. Ja podejrzewam, nie wiem, nie jestem pewny, natomiast podejrzewam, że ta sytuacja, która dzieje się w Łodzi, może stać się takim na wiosnę wydarzeniem ogólnopolskim, orędy ogólnopolskim, mianowicie PiS będzie próbowało ograniczać środki, które będzie miało w posiadaniu Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku na działania inwestycyjne w Łodzi. I to może spowodować konflikt. Hanna Zdanowska takiego rozwiązania zapewne się nie spodziewała.
Rafał Karger, panie redaktorze, kto się umocni przed majowymi wyborami? Kto pójdzie do nich silny i potem do parlamentarnych jesiennych?
Ja uważam, że tutaj rozgrywającym takim z boku będzie, znaczy zaczynającym rozgrywać będzie Robert Biedroń. Jeśli rzeczywiście on, jeśli by zyskał takie znaczące poparcie, no to trzeba powiedzieć, że nie tylko kosztem SLD i wyborców niezagospodarowanych dzisiaj, tylko także kosztem Koalicji Obywatelskiej. I tu uważam, że jest pewne zagrożenie w dłuższej perspektywie dla Koalicji Obywatelskiej, że mogłaby powtórzyć drogę Unii Wolności ze względu na to, że zostanie jej za mało miejsca w środku, jeśli Robert Biedroń rzeczywiście skutecznie zagarnąłby lewą stronę.
bo ten elektorat lewicowy, jak wiemy, jest i ten elektorat także zagospodarowuje Prawo i Sprawiedliwość i tutaj sądzę, ale jednak, że na Biedronia ci lewicowcy z Prawa i Sprawiedliwości nie będą głosować. Raczej osoby lewicowe światopoglądowo będą głosować, a takie są raczej bliżej Koalicji Obywatelskiej, oczywiście SLD Razem i tak dalej. Natomiast jeszcze chciałem przypomnieć, bo tu jedna jest sprawa, czy SLD będzie dołączać do Roberta Biedronia. Ja nie dalej jak wczoraj chyba czytałem, czy oglądałem jakiś program, już nie pamiętam, Leszek Miller mówił o tym, że do wyborów do Parlamentu Europejskiego najlepiej było, jakby SLD wstąpiło do Koalicji Obywatelskiej. To też nie wiem, czy się może zdarzyć, natomiast tak zasugerował.
Mirosław Oczkoś, panie Mirosławie, które partie albo które nowo tworzone ugrupowania, którzy liderzy uwiodą, że tak powiem, wyborców, uwiodą Polaków, wzbudzą w nich pozytywne emocje, albo które wzbudzą złe, że na inne będziemy głosować, żeby na te drugie nie głosować?
Tu jest kilka pytań. Po pierwsze, ja bym to może takimi zamkniętymi pytaniami zrobił, czy Ryszard Petru zostanie w końcu politykiem? Jestem bardzo ciekawy. Czy Robert Biedroń uwierzył już, że będzie zbawcą na białym koniu i będzie nowym ugrupowaniem? Czy Nowoczesna jednak nie wstąpi do Platformy? Czy Włodzimierz Czarzasty będzie syndykiem masy upadłościowej SLD? I jeszcze tutaj ważna jest jedna rzecz, której zapominamy, chociaż może tylko w rozmowie zapomnieliśmy. Czy Donald Tusk włączy się w jakąś akcję pomocy swoim dawnym kolegom w wyborach parlamentarnych europejskich, przez co może dać im jakąś moc do wyborów parlamentarnych krajowych, widząc siebie być może w jakiejś perspektywie wyborów prezydenckich. To tutaj to jest dosyć istotne, bo o tym zapominamy. Natomiast pozostałe rzeczy raczej będą konstans. Można się zastanawiać, rzeczywiście tutaj słusznie przedmówca mój zauważył, że my zapominamy cały czas o tym, że to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo są jeszcze dwie dodatkowe partie, a jednak w koalicji tej prawicowej coś tam się zaczyna dziać, albo już się dzieje pod tym dywanem. Nie mówię, że buldogi już się gryzą, ale na pewno się już rozpychają pod tym dywanem. I tutaj moglibyśmy przywołać afery KNF-u i inne rzeczy. Jest jakaś rozgrywka wewnętrzna między przynajmniej premierem a Zbigniewem Ziobro. Być może pan Gowin też dostanie jakiegoś olśnienia i jestem ciekawy, czy znowu będzie hamletyzował, czy nie. To też jest dosyć ciekawe, ale to chyba rzeczywiście już po sezonie zimowym, jak niedźwiedzie wyjdą z gawry.
Panowie, czyli czekamy na tę wiosenną ramówkę, można powiedzieć. Ja na zakończenie może przytoczę ostatnie badania sondażowe poparcia dla ugrupowań politycznych w wyborach do parlamentu. Na PiS głosowałoby to z 21 listopada 40,7% wyborców, a na Koalicję Obywatelską 30,4% badanych, podało TVP Info, powołując się na sondaż pracowni Estymator, przeprowadzony na zlecenie portalu Do Rzeczy. Na Kukiz 15 zamierza głosować 11,6%, na SLD 7,3%, na PSL 4,7%. Mam też badanie nieco wcześniejsze i w tym badaniu jest pytanie, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w listopadzie, PiS zdobyłby 42%, PO, bo tutaj jest PO, a nie koalicja, 21%, PSL 7%, Kukiz 15,6%, a SLD 5%, to sondaż Cebos. No zobaczymy, jak będzie się układała ta wiosenna ramówka. Miejmy nadzieję, że będzie interesująca. Dziękuję panom za rozmowę. Dr Olgierd Annusewicz, politolog, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Analiz Politologicznych UW. Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Paweł Stępień, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu samorządowego.pl. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję.
I z nami towarzyszył przez 2 godziny nam dr Piotr Chrobak. Dziękujemy za komentarze. Politolog z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dziękuję.
My też się kłaniamy. Do usłyszenia.